Dziękuję za modlitwę, dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za zaufanie, że mi tu oddajecie mikrofon, że mogę podzielić się świadectwem też i zachęcić was w wierze. Mój mąż i moje dzieci niestety nie są tu ze mną, ale serdecznie was pozdrawiają w tej służbie dla potrzebujących w Ugandzie. Pan nas razem powołał. A wszystko zaczęło się w 2007 roku, czyli 10 lat będzie teraz w lipcu. Moja taka niezwykła przygoda z Bożym powołaniem, właściwie z odkryciem Bożego powołania dla mojego życia. Myślę, że Pan Bóg ma jeszcze wiele fajnych elementów tego Bożego powołania dla mnie. To nie jest jeszcze koniec wierzy. No mam 42 lata, jeszcze dużo przede mną. Ale to powołanie odkryte w Ugandzie towarzyszy mi do dzisiaj te ostatnie prawie 10 lat. W 2006 roku wyjechałam do Australii i mniej więcej po roku pobytu tam miałam takie poczucie takiego niespełnienia w sercu, takiego, że nie realizuję doskonałej woli Bożej dla mojego życia, że jest coś, czym ja się rozmijam. I pomyślałam sobie, że tak nie może być, że zacznę post i będę tak długo pościć, tak długo się modlić, dopóki nie odkryję, co Pan Bóg ma dla mojego życia. Nie wiedziałam, kiedy te moje uszy duchowe będą na tyle wrażliwe, żeby usłyszeć od Pana Boga, co ma dla mnie, więc zdecydowałam się na post taki danielowy o warzywach, wodzie. Nic smacznego nie jadłam, tak jak Daniel. Obrzydziłam sobie życie takie, wiecie, fizyczne w ten sposób, bo same jakieś gotowane brokuły bez soli, wiecie, takie, żeby tylko jakoś mieć siłę do pracy, bo pracowałam. Ale dużo więcej czasu poświęcałam na modlitwę niż wcześniej. Dużo więcej modliłam się też na językach. Chodziłam mieszkałam niedaleko oceanu, w bardzo pięknym miejscu, więc dużo na tej plaży modliłam się i wołałam do Pana, często głośno wołałam, bo wiecie, zachęcona tym, jak Pan Bóg odpowiedział Mojżeszowi, kiedy Mojżesz jak uciekali Izraelici, zatrzymali się przed Morzem Czerwonym i tam Mojżesz nie wiedział, co zrobić i wołał do Boga. Wiemy, że wołał do Boga, bo Bóg mu odpowiedział, czemu głośno do mnie wołasz. Więc ja pomyślałam, ja będę robić tak samo, będę głośno do Boga wołać i wtedy Bóg mi powie, Honorata, co ty się tam tak drzesz, dobra, powiem ci, co masz robić. I tak się stało, ale dopiero po 5 tygodniach. Więc trochę się napościłam, trochę się namodliłam i miałam naprawdę dobry czas z Bogiem. Oprócz tego, że Bóg powiedział, co mam robić, a powiedział mi, że mam jechać do Ugandy. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, kiedy nagle w moim umyśle pojawiło się słowo Uganda. Ja nawet nie wiedziałam, gdzie ten kraj jest. Wiedziałam, że jest w Afryce, ale zaczęłam dopiero szukać w internecie czegoś na temat Ugandy i dowiedziałam się, że jest to bardzo biedny kraj, mniej więcej na środku Afryki. Żyje tam mniej więcej tyle ludzi, co w Polsce. Jest bardzo dużo sierot, dużo wdów, wielka bieda. I szczególnie sytuacja sierot to mnie zawsze jakoś w sercu dotykało, więc pomyślałam, może Panu Bogu chodzi o to, żebym swoje pieniądze wysyłała tam do Ugandy na potrzeby sierot. Tak pomyślałam na początku. Ale to mi jakoś nie dawało tak spokoju. Zaczęłam w internecie szukać jakieś informacji o fundacjach, które działają w Ugandzie. I tak natrafiłam na taką organizację założoną przez Faith Kunihire, Bringing Hope to the Family. I napisałam do Faith i zapytałam, czy potrzebują tam trochę pieniędzy na sieroty. Ona odpisała mi, że oczywiście tak, że mogę nawet dowiedzieć się, że oni są wiarygodni w Australii, bo jest pewien człowiek, który był u nich rok wcześniej. Nawiązałam z nią kontakt, taki bliższy, ale też z tym człowiekiem właśnie w Australii. On do mnie zadzwonił i powiedział, to był koniec maja 2007 roku, a on powiedział, że na początku lipca on sam, jego córka, jeszcze jeden znajomy jadą do Ugandy na 5 tygodni. I kiedy on to powiedział, ja miałam w sercu takie mocne przekonanie, że mam jechać z nimi i że to jest właśnie ta Boża odpowiedź na moją modlitwę i post taka, wiecie, 100%owa. Że to jest Boży plan dla mnie teraz na najbliższy czas. I pojechałam do Ugandy, właśnie do tej fundacji założonej przez Faith na 8 miesięcy. Wiecie, ja dzisiaj tu jestem przed wami w takim super samopoczuciu duchowym, ponieważ wiem, że jest to wola Boża. Wiem, że to może trochę takie pyszne, ale powiem wam, dlaczego? dlatego, że Faith była u was. 12, około 12 lat temu. I ona w Ugandzie, kiedy ja przyjechałam, mówi: Honia, ja nie wiem, co jest na rzeczy między tą Polską a Ugandą, ale jesteś trzecią Polką, którą znam. Mówi: Amerykanów tyle nie znam, co Polaków. Okazało się, że była tu w Polsce, tam nie wiem na czyje zaproszenie, ale wiem, że mieliście okazję ją poznać. Miałyśmy też taki żart w Ugandzie, jak spacerowałyśmy razem, to ja zawsze jej mówiłam: Fej, ja nigdy w życiu nie chodziłam tak wolno jak w Ugandzie. Ona mi mówiła: Honia, ja nigdy w życiu nie chodziłam tak szybko jak w Polsce. Także znała, tutaj poznała nasz kraj, a dla mnie wydawało się to absolutnie niesamowite, że ja tam trafiłam, do Bringing Hope, a poprzedziło to ta modlitwa i post, i Bóg miał plan i to wszystko sobie w te puzzle jakoś tak poukładał i ja się tam odnalazłam. I wiecie, może ja tam się znalazłam, ponieważ ktoś z was miał pojechać zamiast mnie, ale nie chcieliście. Dla mnie lepiej. Także w 2007 roku, na początku lipca, znalazłam się w Ugandzie. Także wiecie, wierzę, że coś tu jest na rzeczy między waszym kościołem a Ugandą. Nie wiem co, wierzę, że Bóg wam to objawi, poprowadzi was w tym, ale to nie może być przypadek. Widzicie sami, że to nie może być przypadek. Ja wiedziałam, że prędzej czy później ja tu u was będę. Tak sobie spokojnie czekałam, aż Bóg pobudził serce Kasi Paczuskiej i zorganizowała tu mój przyjazd. Znalazłam się w tym lipcu 2007 roku w wiosce Kaihura. To była taka wioska w buszu. Nie widać tutaj, taka niepozorna, ale tam mieszkało około 3000 ludzi, w tym połowa dzieci. I tak jest mniej więcej właśnie w Ugandzie, że połowa społeczeństwa to są dzieci do lat 18. Niestety wielu ludzi tam umiera z powodu AIDS, z powodu wypadków i innych chorób. I Bóg posłał Faith z powrotem, kiedy ona skończyła studia, mieszkała w Kampali. Gdzie ja tu mam celować? Zapomniałam. Przepraszam. Wszystko, nie chcę wam już tak od razu tu pokazać. Jeszcze po kolei. Gdzie mam celować? Tu czy tu? Proszę. To już tu przeszłam trochę historii. Okej. Więc na początku lipca zamieszkałam w domu Faith. To był dom murowany, ale wiecie, w środku on był nieskończony, więc nie było tam sufitów, podłóg. W tym domu mieszkało mnóstwo ludzi, bo Faith jest bardzo gościnna, więc tłumy tych ludzi przechodziło, wychodziło. Za oknem był kogut, który regularnie każdego poranka o 3:00 piał. Toaleta była na dworze, trzeba było pójść daleko do studni po wodę. Ludzie mówili z dziwnym akcentem, oni mnie nie rozumieli, ja ich nie rozumiałam. Miałam naprawdę trudny czas, więc nawet po kilku tygodniach zaczęłam powątpiewać, czy to rzeczywiście była wola Boża dla mnie, żeby przyjechać do Ugandy. Ale Faith mi cały czas mówiła: Honia, usłyszałaś od Pana Boga, że masz przyjechać, więc na pewno Bóg ma tu dla ciebie jakiś plan. Na początku Faith pokazała mi to wszystko, czym się w Ugandzie zajmuje. Między innymi założyła dom dziecka, w którym właściwie prawie wszystkie dzieci, które mieszkały, to były takie pełne sieroty. Niektóre z tych dzieci same kopały groby dla swoich rodziców. W Ugandzie właściwie nie ma domów dziecka. Krewni zazwyczaj zajmują się sierotami, dziećmi, które straciły rodziców. Natomiast wiele dzieci jest bezdomnych, więc kiedy Bóg pobudza serca ludzi, takich jak na przykład Faith, oni te dzieci gdzieś przygarniają, najczęściej właśnie do swoich domów. Te dzieci miały tam budynek murowany. Budynek murowany, wcześniej mieszkały w takiej lepiance, w środku za bardzo nie miały mebli, nie miały... Miały takie wytarte materace, spały po 2-3 osoby na jednym łóżku. Wiecie, jak ja zmierzyłam się z tymi warunkami, w jakich oni mieszkali, Nie mogłam dojść do siebie przez tydzień. Myślałam, nie byłam, wiecie, tego świadoma. No może czasem w telewizji człowiek widzi takie sceny i jakoś tak siedzi sobie w tym swoim wygodnym fotelu i to jest gdzieś tam daleko, wzruszy się na chwilę, może czasem wyśle jakieś pieniądze, może jako chrześcijanie się trochę pomodli, ale wiecie, jak się człowiek tam znajdzie i dotyka tego, to naprawdę łamie serce. Myślałam o tym, Boże, ile ja pieniędzy w życiu zmarnowałam na różne rzeczy, a tu by się to wszystko przydało. Toaletę, którą mieli, ona im się po 2 miesiącach w ogóle zawaliła, więc nawet ubikacji nie mieli. Widzicie, to taka wypasiona, u Fejw akurat, tamta była gorsza. To jest prysznic. Nie wiem, kto z was chciałby się kąpać w takich warunkach. Kiedy była pora deszczowa, w Ugandzie są 2 pory deszczowe, 2 pory suche. W porze deszczowej nawet za bardzo nie mieli jak zadbać o higienę. Wiadomo, żeby się wykąpać, trzeba iść daleko gdzieś tam do studni po wodę, wodę zagrzać, no albo ewentualnie w tej zimnej się wykąpać. Kuchnia, no nie wiem, która z kobiet by była tutaj na tyle śmiała, żeby w takiej kuchni gotować. Wiecie, po 10 minutach człowiek wychodzi taki zakopciały, cały śmierdzący od tego dymu. Naprawdę te kobiety podziwiam. W takiej kuchni, w takim, wiecie, pojemniku był gotowany jeden, jedyny posiłek dziennie w tym domu dziecka. Ale ja w ogóle nie widziałam tych dzieci chodzących, wiecie, z tych marudzących, chodzących, takich narzekających. Codziennie rano i wieczorem była ich modlitwa. Modlili się, ich tam było może 36 osób wtedy mniej więcej. Modlili się tak i śpiewali, i grali na bębnach, że było ich słychać w promieniu kilku kilometrów. Z takim zaangażowaniem. Ja naprawdę, to mnie tak otrzeźwiało. Mówię, to jest niesamowite. Te dzieci mają taką gorliwość dla Boga, że ja nie wiem, czy ja kiedyś taką miałam. A mieli, wiecie, dużo mniej tak materialnie, fizycznie niż ja, czy wielu ludzi, których znam. A jednak doceniali to, co mieli i byli bardzo za to Bogu wdzięczni. I nieraz mówili mi, wiesz, Honia, w jakich ja warunkach mieszkałam, tam mówiła jakaś dziewczynka, ja spałam gdziekolwiek, jadłam jakieś rzeczy ze śmietnika albo nie jadłam nic przez kilka dni. Dla nich to, wiecie, to był hotel 5-gwiazdkowy, to w jakich warunkach mieszkali i to, że ktoś okazał im miłość. Wiecie, to było najważniejsze, że ktoś ich przygarnął, że ktoś okazał im miłość, zainteresowanie, zapewnił ten posiłek dziennie. Dał jakąś odzież, wysłał do szkoły. Wiecie, dla dzieci w Ugandzie największą wartością, oprócz posiadania rodziny oczywiście, jest chodzić do szkoły. To jest ich marzenie. Marzeniem dzieci w Ugandzie, jeżeli oni zobaczą tam, wiecie, kogoś białego, jeżeli podejdą na ulicy, myśląc, że mamy, wiecie, kupę pieniędzy, to poproszą o to, żeby im zapłacić czesne za szkołę. No, a tak wygląda właśnie gotowanie na tych kamieniach w Ugandzie, żeby coś ugotować, trzeba pójść po chrust do lasu. No nie jest to łatwe. Myślę, że no w Polsce tam te 100 lat temu pewnie się tak żyło. Na początku jak przyjechałam, no nie byłam pewna, po co Pan Bóg mnie wysłał do tej Ugandy, więc tak angażowałam się w różne rzeczy, które też wolontariusze robili. Przyjechali wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych, kopali fundamenty pod nowy dom dziecka, więc ja tam z nimi pomagałam. Byli ci wolontariusze z Australii, więc coś tam z nimi robiłam, no ale później po kilku tygodniach oni wszyscy wyjechali. Ja zostałam sama jedna, wiecie, biała w promieniu nie wiem ilu kilometrów, ale wszyscy się fascynowali, przychodzili, wiecie, dotykali mnie, sprawdzali, czy ta skóra się ściera. Jak pojechałam na urodziny króla, to mnie posadzili w drugim rzędzie. Ta urodzina króla, byłam w Ugandzie i posadzili mnie w drugim rzędzie, dlatego że byłam biała. Także wiecie, jak chcecie się poczuć wyjątkowo, to na pewno w Afryce można z powodu koloru skóry. Na wprost króla siedziałam, naprawdę. Także to było takie też ciekawe doświadczenie. Po kilku miesiącach ten dom dziecka, którego fundamenty kopałam, powstał. I ja tak się przyglądałam temu, co się dzieje i pytam, Fejw, nie widzę, żebyście kupowali jakieś meble, cokolwiek, wyposażenie dla tego domu dziecka. A ona mówi, no tak, nic nie kupujemy, ponieważ nie mamy pieniędzy, mamy tylko pieniądze na dach, prawda, na wstawienie okien i tyle. Mówi, nie mamy nawet na żadne wykończenia w środku. I ja mówię, no to jak chcesz teraz dzieci przenosić? Wiecie, tych dzieci przybywało. Z tygodnia na tydzień było ich coraz więcej. Oni tam się strasznie cisnęli w tym małym budyneczku. A ona mówi, no nie mamy wyboru. No. Zresztą, co ja się tak mam przejmować? Czy to moje dzieci? Przecież to są Boga dzieci. To już Boga sprawa. Ja się tym nie będę przejmować. I mówi, najwyżej przeniesiemy te stare łóżka z tymi bedbagami, wiecie, te bedbagi, takie pluskwy, które w nocy wychodziły z tych drewnianych łóżek, gryzły strasznie, trzeba było te łóżka pryskać od czasu do czasu, ale ciężko było się pozbyć, więc wyobraźcie sobie, te dzieci jeszcze miały takie wyzwanie, żeby w ogóle w nocy spać, bo te pluskwy ich gryzły. Także w ogóle sobie nie wyobrażałam, do nowego domu zabierają stare łóżka po prostu z pluskwami. I tak myślałam o tym, i tak przed Bogiem z tym byłam. I mówię, Panie Boże, czy ja mogę coś zrobić, żeby jakieś pieniądze zebrać wśród znajomych Polaków? No przecież wiem, mają trochę pieniędzy, pracują. Każdy może przyśle ktoś 20 zł, ktoś 50, ale jak będzie nas trochę, to trochę uzbieramy. Mówię, łóżka kupimy, jakieś materace, inne rzeczy. I tak się modliłam. I Pan Bóg dał mi pomysł, żeby zrobić listę wszystkich rzeczy, które trzeba kupić, wycenić to i wysłać mailem do wszystkich moich znajomych. Wtedy ich było tam około 100 osób. I tak Pan Bóg cudownie sprawił, że tą moją listę ci ludzie rozsyłali swoim znajomym, tamci następnym znajomym, tamci następnym, następnym i następnym. I wyobraźcie sobie, na 8 tysięcy złotych były wycenione takie podstawowe wyposażenie. 25 tysięcy złotych to już było, wiecie, takie super. Sufity, podłogi, tynki, kolor na ścianie, firanki w oknach, plac zabaw, kibelek oczywiście, który się zawalił. Więc te 25 tysięcy, ale ja mówię, chociaż te 8 tysięcy uzbieramy na te łóżka. I wyobraźcie sobie, jaki cud Bóg uczynił. Tak pobudził serca Polaków, ludzi, że w ciągu 3 miesięcy Polacy przysłali ponad 50 tysięcy złotych. Niesamowite, co? Także się cieszyłam i chociaż cały czas wierciłam dziurę w brzuchu Faith i mówiłam, Faith, nie powiedział ci Pan Bóg, po co mnie przysłał do Ugandy, ona mi mówiła, ach, Pan Bóg ci powie. To wtedy, kiedy ta akcja się zaczęła, mówię, chyba po to przyjechałam do Ugandy, Boże, tak się cieszę, tak ci dziękuję. No i zaczęliśmy ten dom wyposażać, kupować wszystkie rzeczy, które trzeba było. No ja w międzyczasie byłam bardzo zajęta w Ugandzie, od świtu do zmroku. Byłam na nogach, przez Ugandę przebiega równik, więc jest tam o 7 rano wschód słońca i o 19 zachód słońca. Bardzo fajnie się tak funkcjonuje, wstaje się z kurami, chodzi się spać prawie z kurami. Przy lampie naftowej, bo wiecie, tam nie było elektryczności wtedy, teraz już jest, idzie przy głównej ulicy, więc Faith już ma prąd, ale wtedy na tym domu zamontowaliśmy baterię słoneczną, jak te pieniążki przyszły i w okolicy były tylko 3 domy z baterią słoneczną, więc nawet w domu Faith nie było baterii słonecznej, tylko siedzieliśmy przy tych brzydko pachnących lampach naftowych. Ale dużo fajnych rzeczy robiłam w Ugandzie, między innymi uczyłam angielskiego i planowania rodziny. W szkole zawodowej, którą Faith założyła, okazało się być to hitem. Nawet chłopcy robili skrzętne notatki. To byli moi uczniowie wtedy. Też tam zorganizowałam taką małą akcję, żeby zachęcić moich uczniów. Pomyślałam sobie, że zrobię im takie nagrody przed świętami Bożego Narodzenia, bo w Ugandzie rok szkolny kończy się przed świętami Bożego Narodzenia i zaczyna potem w lutym następnego roku. Więc pomyślałam, że jak ci moi uczniowie dostaną jakieś takie nagrody małe, za to sobie kupią jakieś tam odzież może na święta, czy jakieś jedzenie fajne, to jeszcze bardziej wezmą się do nauki. No i tak się stało, rzeczywiście wzięli się do nauki, a jeden mój kolega, który prowadzi szkołę językową w Polsce, przysłał, napisałam do niego, Janusz, nie bądź sknera, przyślij jakieś pieniądze na nagrody dla moich uczniów. Przysłał około 600 zł, także mogłam z tego ufundować 20 nagród właśnie takich pieniężnych dla najlepszych uczniów z jednego i z drugiego przedmiotu. Tu są właśnie ci, którzy wygrali. Ta dziewczyna w niebieskiej bluzce była bardzo zdeterminowana, żeby wygrać. W ogóle ona mi strasznie imponowała. Przychodziła do szkoły, kilka kilometrów miała do domu. Każdego dnia deszcz, gorąc, cokolwiek, była w szkole. Niesamowitą miała determinację, żeby zdobyć zawód. A potem, kiedy ją odwiedziłam, to dowiedziałam się dlaczego. Jej tato, zanim się nawrócił, miał kilka żon. Ona miała 20 rodzeństwa. I z tego całego rodzeństwa tylko ona chodziła do szkoły. Więc dla niej samej to była wielka szansa. Także miała taką determinację. Ona też kiedyś w jakimś zadaniu domowym, czy po lekcji już, nie pamiętam dokładnie, poprosiła mnie o Biblię. Ja tam nie miałam za dużo tych pieniędzy w Ugandzie, ale wiadomo, jak ktoś poprosi o Biblię, to człowiek już naprawdę sobie nic w ogóle nie kupi, tylko szybko poleci i tą Biblię kupi dla kogoś. Więc tą Biblię jej przyniosłam. Nikt w życiu nie widziałam, żeby zareagował spośród ludzi, których, no nie wiem, widziałam, nie widziałam, żeby zareagował tak na Biblię. Ona upadła, wiecie, do moich stóp, objęła mnie za kolana i zaczęła płakać i modlić się głośno. Boże, dziękuję Ci, że przysłałeś Honię do Ugandy, że kupiła mi Biblię, że teraz mam Biblię. To było dla mnie takie, wiecie, no sama się popłakałam. Mówię, Boże, niech się nigdy nie cieszył chyba z żadnego prezentu, jakiego mu dałam, jak ta dziewczyna. Ludzie tam, niestety chrześcijanie w Ugandzie rzadko mają Biblię, mimo że to nie jest aż taki duży wydatek, w sumie można powiedzieć, bo około 30 zł, ale dla nich wydaje się bardzo duży. Także wiecie, w takim kościele może w Ugandzie byłoby z 5 Biblii, ludzie by mieli. I zapytałam tą dziewczynę, co sobie kupi za te dwie nagrody pierwsze i powiedziała, że kupi kozę. Dlatego, że koza będzie miała mleko, jakieś koźlaki, później dalej, o, to będzie można sprzedać. Więc okazało się, że wiele z tej młodzieży kupili sobie właśnie coś na tej zasadzie. Kury, wiecie, coś, co się pomnoży. Więc napisałam do tego Janusza, kolegi, mówię, wiesz, co twoje 600 zł zrobiło w Ugandzie? Przedsiębiorczość rozwinęło. Przyszedł koniec stycznia 2008 roku, kiedy mogliśmy ten dom dziecka otworzyć. No widzicie, na zewnątrz tynku nie ma, bo to akurat nie było aż takie priorytetowe. Z tych pieniędzy ten dom dziecka został wyposażony, wszystko co trzeba było, było zrobione w tych, wiecie, moich najfajniejszych wizjach. A resztę pieniędzy po uzgodnieniu z tymi darczyńcami było przekazane na inne cele w Bringing Hope. Każdy, właściwie większość ludzi, którzy przesyłali pieniądze, przesyłali na konkretny cel. Czyli ktoś na przykład wysyłał 300 zł na 6 stołów do pokoju, tam do biblioteki, tak? Ktoś tam 100 zł na 5 materacy. W dniu otwarcia Faith powiedziała do tych dzieci, mówi, nigdy nie myślcie, nie mówcie, że to ja czy ci wspaniali darczyńcy ufundowali, zbudowali wam ten dom, ale pamiętajcie, że to Ojciec Wasz Niebieski się o was zatroszczył i to On zbudował wam dom. I wiecie, ja to widziałam na co dzień, będąc tam, że w te dzieci była wpajana taka żywa wiara i chodzenie z Bogiem, że to Bóg się o nich troszczy, że Bóg używa ludzi, używa naszych rąk, nóg, posyła nas, posyła was tu w Warszawie, tu jest mnóstwo potrzebujących, posyła ludzi po całym świecie, mnie wysłał do Ugandy i ją położył mi na sercu, ale tak naprawdę to Bóg za tym wszystkim stoi, dlatego że On kocha tych potrzebujących, tych utrudzonych, te sieroty, te wdowy. Znacie słowo, wiecie, że co jest prawdziwą pobożnością. To było zawsze w sercu Pana. Także Faith to mocno też w tym dniu otwarcia wypukliła i wierzy, że te dzieci w to do dzisiaj wierzą, że to Bóg się o nich troszczy, chociaż używa ludzi. Wiecie, ten chłopiec tu w niebieskiej koszulce, Edgar, wtedy miał 12 lat, a teraz już kończy studia. Dzięki pomocy zresztą Polaków też. Pewnego dnia, jak przyszłam, wiecie, z jakąś taką niefajną miną do domu dziecka, on mnie tak zaczepił i mówi, Honia, co ty taka jesteś dzisiaj nie w humorze? Ja mówię, a wiesz, mam jakiś problem. A on mówi, co ty się martwisz? Jezus ma nad wszystkim kontrolę. Wie Panie Jezu, 12-latek. I także to było, wiecie, widziałam te dzieci, takie właśnie, takich no, młodych nastolatków, którzy, wiecie, wyganiali demony. Tam ludzie doświadczają takiego stopnia zdemonizowania, co czasem nam się w głowie nie mieści. W domu dziecka była dziewczyna, za którą chodziły jaszczurki. Autentycznie, wiecie, po prostu, gdzie ona się pojawiała, tam zaraz przychodziły jaszczurki. Różne tam, już nie będę wam o tym opowiadać, strasznych różnych historii, ale te dzieci, wiecie, nowonarodzone, z domu dziecka, stawały, modliły się o tych swoich, wiecie, braci, siostry z tego domu dziecka i modliły się o uwolnienie. Naprawdę, doświadczali tam Bożej obecności i niesamowitych rzeczy. No i widzicie, pięknie, co? W porównaniu z warunkami, jakie mieli, to było po prostu jak pałac. Ja miałam takie marzenie, żeby ten dom był taki, wiecie, żeby było tam ładnie, tak jakby Pan Jezus był jednym z tych dzieci. No bo tak wierzymy, co? Że Pan Jezus mieszka w każdym wierzącym, więc zresztą Pan Jezus powiedział, tak? Cokolwiek zrobiliście, uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Pan Jezus też mówił, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem nagi, przyodzialiście mnie, nie miałem domu, fundowaliście mi. No, może nie do końca. Także Polacy ufundowali piękny dom dla tych dzieci w domu dziecka. Mapa musiała być, żeby zobaczyli, gdzie ta Polska. Dzieci też robiły kartki takie własnoręcznie z podziękowaniem dla tych wszystkich darczyńców. Ja te kartki później w Polsce ze zdjęciami do tych ludzi rozsyłałam. Każdy dostał swoją moskitierę, miskę, tam nie widzicie może, ale pod łóżkiem są, każdym są dwie miski, bo wtedy na te, wiecie, 30 kilka dzieci były tylko 3 miski i 3 ręczniki. Więc nawet było im ciężko, no, funkcjonować, się umyć. Także każdy dostał swoją miskę, ręcznik, mydło, moskitierę. Wiecie, to jest spanie pod moskitierą w Ugandzie wydłuża ewentualnie ten czas zachorowania na malarię. Malaria jest okropną chorobą. Niestety sama zachorowałam, więc już teraz wiem. Myślałam, że umieram. Naprawdę nie przesadzam. Naprawdę myślałam, że umieram. Zresztą zanim wyjechałam do Ugandy, to wszyscy moi znajomi, rodzina straszyli mnie oczywiście. Po co ty tam jedziesz? Na pewno tam umrzesz. Ktoś cię porwie, coś ci złego zrobi. Och, to jest niesamowite, co? Jak człowiek staje jakoś w miejscu powołania, to nagle jak do tej ofiary, którą Mojżesz składał, zlatują się te sępy i chcą ją, prawda, zjeść. I człowiek taki jest roztarty, robić, nie robić, bać się, nie bać się. No i niestety zachorowałam na tą okropną malarię. Bolały mnie wszystkie stawy, jakie chyba mam. Skończyłam Akademię Medyczną, ale nie wiedziałam, że mam tyle stawów, dopóki nie zaczęły mnie wszystkie boleć. Nie byłam w stanie wstać. No to już była zaawansowana postać malarii, bo wiecie, ja ją przenosiłam, bo ja nie wiedziałam, że to malaria, bo ja byłam strasznie zmęczona, bo wiecie, tym całym wyposażaniu domu dziecka, zakupach, jeżdżeniu do Kampali, do stolicy. I ja myślałam, że ja po prostu jestem zmęczona i senna, a potem jak już wyszła ta wielka gorączka, no to już było trochę za późno. A ci ludzie wiedzą, nie, że jak się robią tacy zmęczeni, senni, coś jest nie tak, no to już szybko pędzą do lekarza. No, ale Pan Bóg mnie uzdrowił, jak widzicie, mam się dobrze, stoję tu między wami. Ale dzięki temu nabrałam, wiecie, takiego współczucia do nich. Bo jak oni mieli malarię, to mówili zazwyczaj, a, mam ból głowy. Więc no, ból głowy. Ale to jest coś więcej. I nieleczona malaria w 2 tygodnie prowadzi do śmierci. Także to jest poważna choroba. I spanie pod moskitierami wydłuża ten czas. I dzieci nie miały tam tych moskitier, a potem już miały. No, tu właśnie na tych kijach były wieszane. Mieli jedną opiekunkę w tym domu dziecka, ale była świetna dyscyplina. Ewę, córkę pastora, taką żołnierkę w Panu. Widzicie, pięknie było, co? Polacy się do tego przyczynili. Słyszymy na świecie, prawda, że Amerykanie pomagają i w ogóle, a tu jest taki potencjał w nas, w Polakach. Super naczynia, nowa toaleta, wiecie, i prysznic, czyli to miejsce, prawda, gdzie tą miskę z wodą można wziąć, no bo bieżącej wody nie było, bateria słoneczna. Wiecie, drewniane rowery. Marzeniem dzieci i dorosłych w Ugandzie jest rower. Mają takie, wiecie, tymczasowe rowery bez hamulców. Nie mają zbyt wiele zabawek dzieci w Ugandzie. To były mniej więcej dzieci, kiedy ja wyjeżdżałam tam w Home Again, kiedy ja wyjeżdżałam. Jeszcze jedną akcję taką tutaj z pomocą polskich nauczycieli udało mi się przeprowadzić, a mianowicie ci nauczyciele w 2 szkołach w Poznaniu zorganizowali zbiórkę pieniędzy na prezenty świąteczne tam dla dzieci w Ugandzie i zebrali około 4000 zł. I z tego ufundowaliśmy około 100 prezentów świątecznych i jeszcze wybudowaliśmy dom gliniany dla wdowy, która miała 7 czy 8 dzieci. Kiedy zapytałam te dzieci z domu dziecka, co chciałyby dostać na święta, to wiecie, jak oni napisali, mieli napisać kilka rzeczy na kartce, które chcieliby dostać, a potem dali mi te kartki i ja, kiedy je czytałam, to naprawdę płakałam. Mówię, to jest niemożliwe, co ja czytam. Wyobraźcie sobie, że większość z nich, jako na pierwszym miejscu, napisali, że na święta chcieliby dostać chleb z masłem. Napisali bread and butter, chleb z masłem, na pierwszym miejscu. Dopiero później pisali zabawki, odzież, Biblię. Także Polacy, te dzieci z tych szkół, zapewnili im wspaniały posiłek świąteczny. Nie tylko mieli chleb z masłem, z dżemem, ale mieli też mięso. Mięso w Ugandzie je się generalnie w tych biednych rodzinach, których jest zdecydowana większość w Ugandzie, od święta albo od jakiegoś przyjęcia. Nie chcę wyprzedzać teraz historii, ale żebym nie zapomniała, bo coś powiem wam zabawnego na ten temat. Widzicie, choinka jest niby... to był taki symbol dla tych dzieci z tych szkół w Poznaniu, że to rzeczywiście były święta, żeby wiedzieli, że to było wtedy rozdane, bo to były ich pieniążki. Tak jak mówiłam, to życie w Ugandzie nie jest łatwe. Trzeba pójść gdzieś do stawu czy do studni, żeby tą wodę przynieść. Potem to jest też obowiązek dzieci i młodzieży właśnie, żeby pójść po wodę. Widzicie, nieraz czerpią wodę z takich brudnych ujęć, no bo nie mają studni. Na wsiach generalnie nie widziałam pralek, nawet typu frania. Także ludzie piorą ręcznie, nawet dzieci od najmłodszego uczą się też prania. Dzieci mają dużo obowiązków tam właśnie w Ugandzie. Często i dzieci, i dorośli można ich spotkać bez butów. Nie mają butów i niestety są też narażeni na taki owad dżiger, pchła piaskowa, na to, że wgryza się w tą skórę stopy, tam się namnaża. Okropnie to boli, niestety też mi się dostał ten dżiger, chociaż w sandałach chodziłam, także też nabrałam więcej współczucia do nich. I widzicie, jak ktoś ciągle chodzi bez butów, czy żyje w takich warunkach bardzo biednych, wiecie, gdzie mnóstwo jest tych pcheł właśnie, tych dżigerów w kurzu, to później dochodzi do takiego właśnie zniekształcenia stóp, że ludzie chodzą tak, wiecie, krzywo. I no generalnie to boli też. To cały czas chodzi człowiek w bólu. Utrzymują się w Ugandzie ludzie głównie z rolnictwa. Przemieszczają się głównie autobusami, busami, takimi, wiecie, busem 14-osobowym. Na drzwiach jest napisane 14 osób. Ja jechałam 29 osób. Kierowca siedział z pasażerem na swoim siedzeniu i pasażer zmieniał biegi. I jechały tam jeszcze, wiecie, kury, kozy, worki z ziemniakami. Całą drogę się śmiałam i mówię, to się nie dzieje naprawdę, to jest niemożliwe. Wiecie, jest cud powiększenia, ale chyba tam też cud pomniejszenia się dzieje w tym Ugandzie, że wszystkie osoby są w stanie tam się zmieścić. Także słuchajcie, bądźcie wdzięczni. Jak jedziecie jeden na jednym siedzeniu, nie myślcie, że to jest takie oczywiste. Jak macie prąd i bieżącą wodę i buty i odzież i chleb z masłem codziennie, dziękujcie za to Bogu. Bo nasi naprawdę bracia i siostry, choćby w Ugandzie czy gdziekolwiek indziej na świecie, nie mają tych luksusów. Bądźmy wdzięczni. Kto dzisiaj dziękował za prąd? Widzicie, za prąd dziękujemy, jak go nie ma na chwilę, co? I wraca. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko, co mamy. W Ugandzie w latach 90. było przebudzenie i widać to, wiecie, widać i czuć. To jest niesamowite. Są tam góry modlitwy. Jeżdżą, widzicie, autobusy czy busy z takimi napisami właśnie, na przykład tutaj Bogu ufamy. W tych właśnie autobusach, busach leci muzyka chrześcijańska, no bo kierowca nadaje to, co ma lecieć, a w Ugandzie bardzo popularna jest muzyka chrześcijańska. Swego czasu się sprzedawała lepiej niż muzyka świecka. Także taki owoc przebudzenia. Ludzie na ulicach się modlą. Super to jest. Ale niestety jest też tam sporo jeszcze szamaństwa. I do tego stopnia, że szamani porywają ludzi, czy powodują jakieś ich wypadki, porywają dzieci, często właśnie z domów dziecka, czy bezdomne, żeby złożyć je na ofiarę dla demonów. I takie, wiecie, dziecko, taka osoba musi być bez skazy, bez żadnej blizny, idealna. I wiecie, to przywodzi na myśl doskonałą ofiarę Pana Jezusa, bez skazy. I diabeł dla siebie też domaga się właśnie takich, wiecie, czystych, niewinnych, bez skazy dzieci na ofiary, która jest tam jakby najcenniejsza. Dlatego taką akcję robiliśmy tam przebijania uszu dziewczynkom w domach dziecka, jako taka profilaktyka, można powiedzieć, no bo już ktoś taki się nie nadaje, prawda? Bo już ma przebite ucho, już ma jakąś bliznę. Widzicie, Biblia, cenna Biblia. W Ugandzie często ludzie noszą coś na głowach, no bo wtedy jeszcze są dwie wolne ręce, w których coś można nieść. W 2008 roku w lutym wróciłam do Polski z taką myślą o tym, że wrócę do pracy i jak Bóg pozwoli, będę miała pieniądze, to bardzo chętnie będę wysyłać tam, bo widziałam, jak dużo jest potrzeb. Dotknęłam tego wszystkiego, widziałam, że właściwie te potrzeby w Ugandzie to są aż tak przytłaczające, że człowiek naprawdę, jak tam jest, to myśli, co ja mogę zrobić? No pomogę tej osobie, ale jeszcze jest taka rzesza tych, którzy potrzebują pomocy. Jak to zrobić? I I kiedy wróciłam do Polski, okazało się, że wielu z tych ludzi, którzy przyłączyli się do tej akcji wyposażenia domu dziecka, chciało się ze mną spotkać. Gdzieś mnie zaprosili, gdzieś pojechałam i ludzie pytali, co możemy zrobić, żeby pomóc, co możemy zrobić, żeby pomóc. I tak mnie to zaskoczyło trochę. Mówię, Panie Boże, to jest niesamowite, co się dzieje. To się nie kończy. Ja nie pojechałam tylko do Ugandy po to, żeby ten dom dziecka był wyposażony, żeby była radość darczyńców, radość obdarowanych, żebym ja to wszystko widziała. Ale coś więcej masz. I okazało się, że znalazłam się w takim super przygotowanym przez Boga dziele, gdzie mogę być razem z mężem, razem z Piotrem, takim pomostem, wiecie. Jesteśmy takim pomostem między tymi potrzebującymi w Ugandzie, a tymi darczyńcami z Polski, tymi ludźmi, którzy chcą pomóc tam w Ugandzie. W związku z tym, że potrzeb jest wiele, ludzie z Polski, wspaniali darczyńcy od tych 9 lat żywią dzieci, ubierają. Wiecie, ci chłopcy dostali nową odzież, nową, nie? Używaną, więc zobaczcie, ta odzież ma pewne elementy, które my zawsze obrywamy, ale oni nie. Widzicie, metki wiszą, bo to jest nowe. Także wielu Polaków zaangażowało się w adopcję na odległość. To polega na tym, że ma się wybrane dziecko, właśnie choćby z domu dziecka, czy które mieszka z krewnymi sierotą i wspiera miesięcznie to dziecko kwotą między tam 100-200 zł, w zależności od wieku dziecka. I za to dziecko może chodzić do szkoły, ma jedzenie, ma ubranie i ma opiekę medyczną. Także w ciągu tych 9 lat wielu bardzo dzieciom w ten sposób pomogliśmy i przynieśliśmy nadzieję. Obecnie jest 270 dzieci w adopcji na odległość. Także Bóg to niesamowicie pomnożył. Wiele młodzieży mogliśmy posłać do szkół, takiej młodzieży, która była naprawdę w beznadziejnej sytuacji. Bo wiecie, statystyki mniej więcej mówią tak, że no nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, ale te, które pójdą do szkoły podstawowej, to z tych tylko połowa idzie do szkoły średniej, bo nie mają po prostu ich krewni, nie mają pieniędzy na to, żeby zapłacić im czasem za szkołę średnią. I wtedy właściwie to się już dzieje najgorsza rzecz, taka z możliwych, dlatego że ta młodzież w takim, wiecie, wieku nastoletnim zostaje, wiecie, bez jakiejkolwiek jakiejś pomocy, perspektyw, wpadają w nałogi, w niechciane ciąże, pogłębia to całą tą biedę, taką beznadzieję, taki brak perspektyw, naprawdę taki nieraz czuć w tych wioskach, jak się tam jest, taką właśnie beznadzieję, taki brak możliwości. Nieraz jak tłumaczę historię dzieci, to płaczę nad nimi, mówię, to jest niesamowite, przez to te dzieci muszą przychodzić. Ale dzięki Bogu, że Bóg pobudza Polaków, którzy adoptują te dzieci na odległość i mogą iść do szkoły, mogą zdobywać zawody. Dzieci radosne piszą listy do swoich sponsorów. Tak jak wam mówiłam, jak dzieci na ulicy spotkają białego, to często proszą o różne rzeczy. Poproszą właśnie o czesne za szkołę, o rower, jak są wierzące, o Biblię, o jedzenie, o odzież. W szkołach publicznych też są opłaty, ale mniejsze oczywiście niż w szkołach prywatnych. Klasy są ogromne, po 100-150 dzieci w jednej klasie. Jest mało nauczycieli, więc ciężko się naprawdę uczyć w takich warunkach. Dlatego od 2010 roku, bo tak się modliliśmy, bo wiecie, tych potrzeb naprawdę tam jest tak dużo, że byliśmy tym z Piotrem tacy przytłoczeni, jak jechaliśmy do Ugandy, mówiliśmy, Panie Boże, po co my tam jesteśmy? Co my konkretnie mamy robić? I Pan Bóg nam wtedy powiedział, że to, po co akurat nas tam posłał i przymnaża też tych darczyńców, to jest, są dwie rzeczy. Chrześcijańska edukacja i ewangelizacja. Więc od 2010 roku przede wszystkim na tym się koncentrujemy. I na początku wspieraliśmy szkoły chrześcijańskie, które były zakładane tam, są założone w Ugandzie przez wierzących, przez pastorów. I po prostu jak przychodzą środki na konto, na przykład z dopiskiem edukacja czy nauka dzieci, to wtedy te pieniądze przekazujemy na utrzymanie szkół. Spotkałam tam w Ugandzie niesamowitą rodzinę pastora Dawida Busobozy i jego żonę Anet, jak za pierwszym razem byłam w Ugandzie. To był właśnie przykład tego, o czym mówiłam wcześniej, że że właśnie wierzący często biorą dzieci z ulicy do swoich domów i chociaż sami mieszkają w biednych warunkach, to przygarniają te dzieci. I ten pastor miał czwórkę własnych dzieci i jeszcze w jego domu wynajmowanym, gdzie były 70 metrów może miał ten dom, mieszkało 20 kilkoro dzieci. Na dzień, wiecie, zabierali wszystkie materace, na noc rozkładali i po prostu gdzie okiem nie spojrzał, tam ktoś leżał. Nie mając właściwie żadnych środków, on miał tylko tam trochę ziemi na wsi, więc sprzedawał te warzywa i jakoś byli w stanie funkcjonować. Także wielu takich fajnych, gorliwych, wierzących spotkałam w Ugandzie i też miałam ich na sercu, jak wróciłam do Polski. Nie tylko to, co Faith robi, ale też jak gdzieś miałam okazję pojechać, to mówiłam, zobaczcie, jest też taki pastor Dawid, on założył właściwie dom dziecka w swoim domu, warto mu pomóc. I ludzie też zaczynali pomagać jemu, potem zaczynali pomagać innym. I tak w ciągu tych lat już mamy, wiecie, kilka domów dziecka w okolicy, w powiecie Dziandziodzio, tam w zachodniej Ugandzie, które są wspierane przez Polaków. Kilka szkół chrześcijańskich, kilku pastorów dostaje wsparcie na swoją służbę. Było wybudowanych kilka domów dziecka w ciągu tych kilku lat. Mnóstwo, setki paczek Polacy wysłali do Ugandy z odzieżą głównie, która była rozdawana. Wiecie, często te dzieci miały po jednej, po dwie zmiany odzieży. Często butów nie miały. Więc to było dla nich wielkie błogosławieństwo. Mnóstwo, już nie wiem, tysiące butów było kupionych dla dzieci, nawet dla dorosłych w Ugandzie. Mnóstwo moskitier też rozdanych właśnie jako profilaktyka malarii. Kilka studni było zbudowanych. Biblii też właśnie wiele rozdaliśmy. Też kilka takich mieliśmy sytuacji, gdzie dowiedzieliśmy się o dzieciach z jakimiś wadami albo z chorobami takimi, że nikt się tym nie zainteresował. Na przykład tu, nie wiem, czy dobrze widzicie, ta dziewczynka ma taką nogę w bok, tak się urodziła. Mieszkała w takiej wiosce, która nazywa się bardzo śmiesznie po polsku, bo się nazywa Kidziura, czyli dziura. I wiecie, tak naprawdę ona mieszkała w takim odludziu, w takim buszu, sierota, z babcią. Właściwie, jak się o niej dowiedzieliśmy, ona miała 12 lat. Nie chodziła praktycznie do szkoły, była, wiecie, taka zahukana, nie mówiła za bardzo nawet. W takim, widać było, że to jest takie społeczne, że ona ma niskie poczucie własnej wartości z powodu tej stopy. Miała siostrę, która była zdrowa, dobrze rozwinięta. I kiedy dowiedzieliśmy się o niej, to ja tam poprosiłam ludzi, mówię, zabierzcie ją do jakiegoś szpitala i zbadajcie, może da się zrobić operację, ileś będzie kosztować, może uzbieramy pieniądze. I wyobraźcie sobie, że wystarczyło 2000 zł, żeby jej tą stopę wyprostować. Posłaliśmy ją do szkoły z internatem, przytyła. Zaczęła mówić, teraz właściwie mówi bardzo dobrze, już nawet po angielsku. Jest pewna siebie, zadowolona z życia, oddała życie Jezusowi oczywiście. Wiecie, jak ona po operacji wróciła do swojej Kidziury, do swojej babci, do domu, to ludzie z całej wioski schodzili się przez całe ferie, żeby zobaczyć tą jej nogę i mówili tak, to jest niesamowite, ten Bóg naprawdę jest niezwykłym Bogiem. On cię tu znalazł w tej Kidziurze? On tu się tobą zajął? I wiecie, tak przychodzili, niedowierzali, sprawdzali. I wiecie, to taki praktyczny wyraz miłości, wiecie. 2000 zł uratowało właściwie jej życie. Dzięki Bogu za to. To kolejne zdjęcia szkół. W tych szkołach chrześcijańskich, wiecie, fajne jest to, że ci nauczyciele chrześcijańscy mogą swobodnie głosić Jezusa na co dzień, modlić się za swoich uczniów. I to była taka sytuacja, którą zostaliśmy właśnie z Piotrem w którymś tam razem, jak byliśmy w Ugandzie, że ten dyrektor szkoły modlił się za tą dziewczynkę. I pytamy, dlaczego? Co się stało? A nauczyciele nam mówią po cichu, że ta dziewczynka kradnie, że non-stop kradnie i po prostu już tyle z nią rozmawiali, modlili się za nią i ciągle to samo, ona ciągle kradnie. Więc słyszymy taką rozmowę, on mówi do niej, słuchaj, tylko Bóg może ci pomóc. Zobacz, miałaś ciężkie dzieciństwo, twoi rodzice kradli. To jest duchowe, trzeba cię uwolnić od demonów. I ona kiwa głową. Więc on mówi, pomodlimy się teraz o uwolnienie dla ciebie. Ona kiwa głową. Pomodliliśmy się wszyscy za nią, ochoczo. I później jak przychodziliśmy z Piotrem tam do tej szkoły, to zawsze pytaliśmy, i co, i jak z nią? I mówi, od tamtej pory nie kradnie. Więc wiecie, fakt taki wspierania tych szkół chrześcijańskich w Ugandzie, gdzie jest to takie, wiecie, tam jest to takie naturalne, że w tych szkołach chrześcijańskich swobodnie na każdej lekcji mogą nauczyciele mówić o Jezusie. W tych szkołach dzieci dostają posiłek, czasem jest to dla nich jeden posiłek dziennie, który mają. W ciągu tych kilku lat Polacy wykształcili bardzo wielu młodych ludzi w różnych zawodach, też na uniwersytetach. Prawie wszyscy z tych ludzi pracują, co jest też niezwykłym cudem, bo w Ugandzie jest bardzo wielkie bezrobocie, bo wiecie, z tych ludzi, którzy kończą szkołę średnią, z tej młodzieży, około 10% idzie tylko na kursy zawodowe. Więc fakt tego, że Polacy pomagają tam właśnie tej młodzieży, sierotom w takiej sytuacji, że mogą zdobywać ten zawód, sprawia, że oni naprawdę wychodzą, wiecie, z nadzieją, z podniesioną głową. Dla nas, powiem wam, to jest tylko takie narzędzie, żeby przyciągnąć te dzieci do Jezusa. To jest narzędzie ewangelizacji, w cudzysłowie można powiedzieć. Ratujemy życie tych dzieci, oczywiście, dajemy im nadzieję. Ale przede wszystkim, tak jak nawet Faith mówiła, tak, Honia, co z tego, że ich nakarmimy, ubierzemy, damy im coś do spania, jak i tak pójdą do piekła. Mówi, trzeba im głosić Jezusa. Więc ja też to wzięłam, trzeba im głosić Jezusa i wszystko, cokolwiek tam w Ugandzie robimy, jakkolwiek pomagamy, to jest taką płaszczyzną do tego, żeby głosić Ewangelię. Także wszystkie dzieci, młodzież, którzy przeszli jakoś tam przez jakieś nasze takie ręce, naszych współpracowników w Ugandzie, to są obecnie ludzie wierzący, napełnieni Duchem Świętym też w większości, służący Bogu. Też były kupowane krowy, kozy dla domów dziecka, dla wdów, znaczna pomoc, zbudowane domy dla wdów. W związku z tym, że tak w sercu bardzo jakoś tak mocno czuliśmy to powołanie do tej chrześcijańskiej edukacji, chcieliśmy założyć szkołę dla chrześcijańskich nauczycieli. Też mamy tutaj w Polsce kontakty z chrześcijańskimi szkołami, więc trochę tam przez nich byliśmy wyposażeni, żeby jakoś tam przeszkolić ich, ale i tak naszą modlitwą jest ciągle, żeby Bóg wysłał do Ugandy chrześcijańskich nauczycieli. Jak tu jest ktoś i mnie słyszy teraz, to niech się zastanowi. Naprawdę bardzo proszę, modlimy się o to, żeby chrześcijańscy nauczyciele z Polski wyjeżdżali tam i szkolili tamtejszych nauczycieli. I 3 lata temu stworzyliśmy taką piękną bazę, Centrum Edukacyjne Brama Nadziei. Dzisiaj mam ze sobą cegiełki. Między innymi jest to CD nagrane przez uczennicę tej szkoły. Jest to muzyka w języku rutoro w większości, też po angielsku. Jedna piosenka jest po polsku nawet. Nauczyły się. Święta krew Jezusa. Także zachęcam was do nabycia, będzie na dole. Są ulotki, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany włączeniem się w pomoc. I napisałam też książkę o tym pierwszym pobycie w Ugandzie. Duża zachęta, jakbyście chcieli wziąć. Już prawie kończę, bo już prawie, jeszcze mam 10 minut z mojej godziny. Także to Centrum Edukacyjne Brama Nadziei, widzicie, pięknie tam jest, co? Akurat z tej strony jesteśmy Ugandy, gdzie jest bardzo pięknie. Nasze uczennice, pierwszy rok jak założyliśmy tą szkołę, to diabeł tak walczył, po prostu to, co się tam działo, to jest nie do pomyślenia. Takie ciężkie przypadki się tam trafiły tych uczennic, takie zdemonizowane, jedna na lekcji chciała zabić maczetą wszystkich. Jedna była uwalniana przez kilka miesięcy i miała, ojej, takie straszne rzeczy, że nie będę powtarzać, a potem się dopiero dowiedzieliśmy, czemu jest taka walka. Dlatego, że ta góra, na której kupiliśmy działkę na tą szkołę, na tej górze przez lata, przez wieki były składane ofiary dla demonów. Ta góra była zadedykowana dla diabła, więc diabeł tak walczył, ale już go wyparliśmy. Dzięki Bogu, w większości. Z takich już nie ma takich, wiecie, od 2 lat już nie mamy tam takich sytuacji. Naprawdę miejsce jest omodlone bardzo od każdej strony, a dziewczyny doświadczają tam przemiany. Przychodzą tam takie bez poczucia własnej wartości, takie zmarnowane przez los, niekochane, odrzucone, z problemami, a wychodzą po prostu nie do poznania. Nasze uczennice mają wszystkie prace. Bo właściciele szkół dzwonią do szkoły, już sobie rezerwują je. Po prostu taką zmianę widać. Dzięki Bogu za to. To niektóre z nich machają. Widzicie tam też, gdzie mamy szkoły, które my już założyliśmy. Wiszą dwie flagi, polska i ugandyjska. Się tam też o Polskę modlą. Uczennice z tego centrum edukacyjnego też są zaangażowane w ewangelizację dzieci na wsiach. na tych ewangelizacjach dzieci też dostają posiłek, mają gry, zabawy, mają rozdawane rzeczy, spacze, które przychodzą. Przy tej szkole otworzyliśmy dom Agape. To jest taki dom dla samotnej matki, dla dziewcząt, które zaszły w ciążę, jak były nastolatkami i nie skończyły szkoły. I one tam mogą z tymi dziećmi mieszkać. Dziećmi zajmuje się opiekunka, a one mogą w tym czasie chodzić do szkoły. Założyliśmy też przedszkole i szkołę podstawową w takiej strasznie biednej wiosce, gdzie jest taka też mocna opresja czarów, ale też tam modlitwą walczymy. Dzieci posiłek tam dostają. Wiecie, w tej szkole teraz jest około 150 dzieci w 4 klasach podstawówki i przedszkolu. Połowa z tych dzieci to sieroty. Wiecie, to taka okolica, gdzie jest naprawdę taka straszna, no taka bieda z nędzą, jak mówimy. Dzieci, widzicie, modlą się, uwielbiają Jezusa. Także to jest to, o czym wam mówiłam. Założyliśmy w zeszłym roku szkołę średnią. Generalnie też wszyscy uczniowie oddali życie Jezusowi. Wielu jest po chrzcie już. Zatrudniamy około 35 pracowników, głównie w szkołach. I tu niespodzianka. Mój brat osobisty ożenił się z Ugandyjką. Pojechał do Ugandy budować dom dziecka i proszę bardzo. Znalazł żonę, ożenił się z Ugandyjką, mają dzieci, mieszkają w Ugandzie. Są naszymi najbliższymi współpracownikami. Mój brat jest budowlańcem, więc wiele z tych pięknych budynków to on nadzorował, żeby były takie piękne. A Lilian, moja bratowa, właściwie odpowiada tam administracyjnie za wiele projektów, które prowadzimy. Tu widzicie ten budynek drewniany przy tym domu Agape. To jest kościół. To jest taki, wiecie, niechcący, co nam się przydarzyło. Niechcący założyliśmy kościół. Ludzie z wioski schodzą się do tego kościoła w niedzielę na nabożeństwo. Mamy pastorów, którzy chodzą, ewangelizują okolice. Ludzie się schodzą, nawracają, są uzdrowieni z różnych chorób. Ale już zbudowaliśmy nowy kościół, bo tam się ludzie już nie mieścili. Pomysł mojego brata, prawda, że ładny? Taki ala dom z Bali. I widzicie, no tłumy tam wchodzą, dzięki Bogu. Modlitwy, mamy grupę ewangelizacyjną od zeszłego roku. Patrzcie, niepozorna grupa ewangelizacyjna. Chodzi od drzwi do drzwi na wsiach. W zeszłym roku, zgadnijcie, ile ludzi w ten sposób przyjęło zbawienie. 600. 600 ludzi. Taki owoc. Alleluja. Bóg nam mówił o edukacji chrześcijańskiej, o ewangelizacji, ale teraz to po prostu, co obserwujemy w tych ostatnich 3 latach, to jest takie nasilenie owocu dla Bożej chwały w Ugandzie. W tym roku zakładamy w domu misyjnym szkołę biblijną. To jest polski dom misyjny, gdzie wolontariusze się mogli zatrzymać. Też w Polsce byli pastorzy z Ugandy. Między innymi właśnie pastor Dawid, o którym mówił. Tu w Warszawie. Specjalnie dałam to zdjęcie, bo to w Warszawie było. Wolontariuszy było ponad 100 już w Ugandzie po mnie. Jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć, to zapraszam na stronę, też do kontaktu ze mną. I widzicie, tak jak tu na zdjęciu jest, to, że ta biała ręka obejmuje to czarne dziecko. To właściwie jest to, o czym wam mówiłam, że za tym wszystkim, chociaż stoi Pan Bóg, to stoi też konkretny człowiek, konkretna osoba, która chciała podać rękę tym potrzebującym w Ugandzie. I Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy, póki mamy czas, czynili dobrze wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. I dziękuję Bogu za to, że wybrał nas za godnych do tego. A dzisiaj chciałam was zachęcić do modlitwy, do postu, do szukania woli Bożej, do odnalezienia swojego powołania, swojego miejsca. Może jeszcze nie byliście tacy zdeterminowani, żeby pościć do skutku, żeby usłyszeć, co Bóg dla was chce. Jestem tu, żeby też was do tego zachęcić, bo wtedy to daje naprawdę wielką satysfakcję i mnóstwo owocu. Wiecie, nieraz jak myślę sobie, Boże, co by mnie ominęło i być może tych ludzi w Ugandzie, gdybym wtedy nie zdecydowała się na tą modlitwę i post. Pomyślcie. Oprócz mojego brata, troje innych się pobrało z Ugandyjczykami. Więc jeszcze taki owoc fajny. Kochani, tak jak Pan Jezus powiedział, jest nagroda za modlitwę, za post, za jałmużnę. A ja was dzisiaj przede wszystkim zachęcam do postu i do modlitwy. Bądźcie błogosławieni, rozrastajcie się, pomnażajcie się i wypełniajcie wolę Bożą.